Chciałbym czytać Boże Słowo, które jest zapisane w liście do Tymoteusza. I chciałbym dzisiaj czytać trzeci rozdział. Drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza. Będę czytał trzeci rozdział od pierwszego wiersza. A to wiedzcie, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkoszy niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem tej mocy. Również tych się wystrzegaj. Albowiem z nich wywodzą się ci, którzy wdzierają się do domów i usidlają kobiety opanowane przez różne pożądliwości, które zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. Podobnie jak Jannes i Jambres przeciwstawili się Mojżeszowi, tak samo ci przeciwstawiają się prawdzie. Ludzie spaczonego umysłu, nie wytrzymujący próby wiary. Ale daleko nie zajdą, albowiem ich głupota uwidoczni się wobec wszystkich, jak to się i z tamtymi stało. Lecz ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością, za moimi prześladowaniami, cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii i w Ikonium, w Listrze. Jakież to prześladowania zniosłem, a z wszystkich wyrwał mnie Pan. Tak jest, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył, czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusie Chrystusie, całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Zaklinam cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych, na objawienie i królestwo Jego. Głoś słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczeniem. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają nauczycieli żądni tego, co ucho łechce. I odwrócą ucho od prawdy i zwrócą się ku baśniom. Ale ty bądź czujny we wszystkim, cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją. Do tego miejsca. Tak to jest, bracia i siostry, że kiedy Słowo Boże się rozpatruje po kolei, to czasami przychodzą trudniejsze fragmenty. I ten fragment jest trudniejszy, bym powiedział, jest znacznie trudniejszy, dlatego że jak to czytamy, te wszystkie cechy wpierw były złe, potem były dobre, to czasami się zaczynamy zastanawiać, jak ja mam to rozumieć. Ale chciałbym właśnie dzisiaj o tym mówić. Chciałbym, tak jak już to wspomniała żona, po raz trzeci tu jesteśmy i po raz trzeci chciałbym się zastanawiać nad tym drugim listem apostoła Pawła do Tymoteusza. Pamiętacie, dwa tygodnie temu żeśmy mówili po raz pierwszy. Bardzo krótko chcę przypomnieć o tym, że jest to list napisany przez apostoła Pawła, że jest napisany z więzienia w Rzymie i że jest ostatnim listem pisanym przed śmiercią, dlatego określamy go jako testament apostoła. Ja to mówiłem i dwa tygodnie temu, i tydzień temu i myślę, że ci z was, którzy byli, którzy są, to pamiętają. Tak bardzo ważne, chciałbym to podkreślić, jest ostatnim listem pisanym przed śmiercią, dlatego określamy go jako testament apostoła. I za pierwszym razem żeśmy mówili troszkę więcej na temat apostoła Pawła, na temat jego życia po wyjściu z więzienia, czyli jak gdyby po zakończeniu dziejów apostolskich, to pamiętacie, już do tego bym nie chciał wracać. Natomiast tydzień temu mówiłem więcej już na temat tego testamentu apostoła Pawła, tego, co apostoł Paweł przekazywał Tymoteuszowi, co jest zapisane w rozdziale drugim i w rozdziale trzecim. I chciałbym przypomnieć tak bardzo ważny werset, który apostoł Paweł mówił na początku drugiego rozdziału. A co słyszałeś ode mnie? Przekaż następcom, a oni niech przekażą to dalej, aż do dzisiaj. I to jest właśnie ten testament apostoła Pawła. To jest to, co apostoł Paweł tak bardzo chciał pod koniec swojego życia, będąc w więzieniu, przekazać dla swojego umiłowanego ucznia, żeby on to przekazywał dalej. I mamy to przekazywane aż do dnia dzisiejszego. Również to, co mówiłem zeszłym razem, myślę, że to pamiętacie, to były takie obrazy, które apostoł Paweł dał odnośnie naszego życia i naszej służby jako chrześcijan. To był obraz żołnierza, obraz sportowca czy atlety, obraz rolnika, potem obraz pracownika, wreszcie taki obraz naczyń, które mogą być albo pospolite, albo drogocenne i na koniec obraz sługi. To było tych sześć obrazów, które apostoł Paweł przekazał Tymoteuszowi, żeby przypomnieć o tym, w jaki sposób ma wyglądać nasze życie, w jaki sposób wygląda nasza służba, do czego możemy ją przyrównać. Chciałbym to podkreślić tutaj jeszcze raz, ale chyba to mówiłem zeszłym razem. Jest to takie troszkę podobne do tego, jak Pan Jezus przekazywał przypowieści. Kiedy Pan Jezus przekazywał przypowieści o Królestwie Bożym, mamy ich całkiem sporo. Jest bardzo dobrze, kiedy patrzymy na te przypowieści wszystkie razem, dlatego że każda z przypowieści pokazuje nam jedną sferę Królestwa Bożego albo też takie spojrzenie z jednego kąta na Królestwo Boże. I dopiero wtedy, kiedy patrzymy na te wszystkie przypowieści, to wtedy ten obraz Królestwa Bożego może być dla nas taki pełniejszy. I to samo jest w przypadku tych obrazów, które apostoł Paweł nam przedstawił, dlatego że każdy z nich przedstawia pewien wycinek, pewien fragment służby. Są tacy może z was czy z nas, którym bardziej odpowiada taka żołnierska służba. Inni no, bardziej by się patrzyli na rolnika, jeszcze inni na takiego tu pracownika, który tam bardziej z tymi książkami działa, jeszcze inni na sportowca. Czasami tak jest, są również i w chrześcijaństwie pewnego rodzaju mody. Czasami się przedstawiało Pana Jezusa jako takiego sportowca, takiego tu wyczynowca. Ja pamiętam, to był koniec lat 80. chyba, gdzie w szczególności w Stanach taki model tu Pana Jezusa, takiego sportowca, takiego no, którego byśmy chcieli tu naśladować w tych wynikach. My musimy patrzeć na to, że ta różnorodność tych obrazów jest. I żaden z tych obrazów nie jest doskonały. Każdy z nich przedstawia nam tylko pewien fragment. I to, czym kończyłem tu zeszłym razem, to, tu nie będę do tego wracał, ale też to mówiłem, że każdy z tych obrazów przedstawia nam też pewne problemy, pewne sidła, pewne więzy, które czyhają na nas, w naszej służbie i w naszym chrześcijańskim życiu. Ja bym teraz już oczywiście o tym nie chciał mówić, bo to nie jest mój dzisiejszy temat, ale mam świadomość, być może będzie jeszcze kiedyś okazja, żeby coś tu powiedzieć więcej na temat tych więzów, tych sideł, które diabeł na nas, jako na chrześcijan, na ludzi tu wierzących, usiłuje zastawić. Natomiast dzisiaj, tak jak już przeczytałem dłuższy fragment, zwykle tak to robię. Trzeci rozdział nam mówi o takiej bardzo szczególnej rzeczy, ja go sobie tak zatytułowałem. Trudne czasy i my. Ja myślę, że kiedy to czytałem, może to nie jest taki bardzo optymistyczny rozdział, w szczególności w pierwszej fazie, ale kiedy spojrzymy na cały rozdział, to zobaczymy to Boże zwycięstwo w tych przeciwnościach. A więc trudne czasy i my. To słowo trudne czasy, ja do tego zaraz wrócę. To jest tak, im człowiek jest starszy, tym ma bardziej tendencję do tego tu mówienia, że żyjemy w trudnych czasach. Ja myślę, że każdy z was się z tym zgodzi, a im ktoś jest starszy, tym bardziej się ze mną zgodzi, do czego zaraz dojdę. Natomiast jest problem my w tych trudnych czasach. I ten fragment, który przeczytałem, oto był trzeci rozdział od pierwszego wiersza do czwartego rozdziału, do piątego wiersza, taki dłuższy fragment, on mówi, w zasadzie bym go chciał tu podzielić na takie trzy obszary, na takie trzy rzeczy. To są początki tych fragmentów, które czytałem. Pierwszy fragment się zaczynał od takiego stwierdzenia, a to wiedz. Drugi fragment się zaczyna od stwierdzenia, lecz ty poszedłeś. I trzeci fragment się zaczyna od takiego stwierdzenia, zaklinam cię tedy. Spójrzmy, że kiedy apostoł Paweł pisze, to on w taki bardzo logiczny sposób dzieli ten przekaz, aby on mógł być dla nas tu zrozumiały, abyśmy go mogli tak fragmentarycznie pojmować. Także dzisiaj chciałbym mówić o tych trzech zakresach. Kiedy będę mówił o tym, to znaczy, że będę już kończył dla tych, którzy by chcieli, żebym skończył szybciej. Chciałbym, żebyśmy na to spojrzeli jeszcze raz. Spójrzmy na to w ten sposób. To są takie trzy obszary. Niby to wszystko wiemy, ale przypomnijmy sobie to na nowo. Nasza teraźniejszość to jest to, co jest dzisiaj, to, co jest teraz. Nasza droga, którą żeśmy rozpoczęli, czyli to jest to, lecz ty poszedłeś. To się zaczęło kiedyś w przeszłości, jest to aż do dnia dzisiejszego. I teraz jest to polecenie apostoła Pawła na przyszłość. To jest to, co koniecznie mamy kontynuować. Ja myślę, że to jest taki bardzo prosty obraz, który mi przyszedł do głowy, gdy się nad tym zastanawiałem, ale jest ważne, żeby wiedzieć, że jest to teraz, a to wiedz teraz, że jest nasza rozpoczęta przeszłość od momentu, kiedy zaczęliśmy iść za Chrystusem, ale też jest jeszcze coś przed nami. Zaklinam cię tedy. Są takie trzy obszary. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Tutaj wkleiłem takie zdjęcie, ono może w was tu wywołać uśmiech, ale przypomniało mi się, kiedy się zastanawiałem nad tym rozdziałem, taki brat tu był z Indii kiedyś, starsi z was, no to pamiętałem, był podobno w latach 50., no tego tu nie kojarzę, ale potem był na początku lat 80., on był Amerykaninem z Indii, i w czasie jednego z kazań on mówił o takim stanie, kiedy ten traktor się tak ugruntował tak mocno w ziemi, że, znaczy w gruncie, że nie mógł ruszyć. To jest taki no, bardzo prosty obraz. Obraz, który pokazuje, że nawet ten mocny traktor potrafi nagle stanąć w miejscu i nie ruszać się dalej. Troszkę w takiej tu sytuacji znalazł się Tymoteusz. I dlatego apostoł Paweł musiał no, do niego tak mocno mówić, żeby mu pomóc wyjść z tego dołka, żeby pomóc mu wyjść z tej sytuacji, w której się znalazł. Już mówiłem troszkę o tym w zeszłym tu tygodniu, jak bardzo Tymoteusz potrzebował takiego wzmocnienia, żeby mógł ruszyć z miejsca. Ale chcielibyśmy już teraz spoglądnąć na to słowo i będę się patrzył tak kolejno na poszczególne wiersze. Jeżeli ktoś ma Biblię, to bardzo proszę, śledźcie to, bo to jest dość ważne. Tak powiem, że jest to trudne słowo. Jest to słowo, o którym w zasadzie no, wolałbym nie mówić, dlatego że tu są takie rzeczy no, niezbyt przyjemne. Tu są takie rzeczy, które tak troszeczkę w nas biją, które mówią o trudnościach. Ale Pan Bóg daje nam zwycięstwo w Panu Jezusie Chrystusie, aby te trudności, które są, które apostoł Paweł widział, na które natrafił tu Tymoteusz, z którym miał problem, Paweł chciał mu w tym pomóc i dlatego napisał ten rozdział. I spójrzmy, może zacznijmy od pierwszego wiersza, trzeci rozdział i pierwszy wiersz, którym czytamy tak. A to wiedz, czyli to jest ta część, a to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ja już no, zacząłem troszkę o tym mówić, bo powstaje to pytanie, co to są te trudne czasy? Tak jak już wspomniałem, człowiek im jest starszy, tym bardziej ma tą tendencję, no, żeby mówić, że teraz to są trudne czasy. Ja pamiętam, jako dziecko, powiedzmy, to były lata tu 60., pokolenie moich dziadków no, mówiło, że teraz są trudne czasy. Potem pamiętam lata 80., 90., kiedy pokolenie moich ojców tu mówiło, że to są bardzo trudne czasy. Ja też tak bym chętnie w tej chwili tu powiedział, że żyjemy w bardzo trudnych czasach. A teraz spójrzmy, co pisze Paweł. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. I teraz jest pytanie, czy te trudne czasy to są te dni ostateczne, czy nie? Czy to jest coś, co jest przed nami, czy też to jest coś, co już jest? I chciałbym, żebyśmy spojrzeli razem z Pawłem, że te czasy ostateczne to nie jest to, co będzie kiedyś, ale to, co jest i to, co już się zaczęło. Spójrzmy najpierw na werset piąty, który mówi w ten sposób. Tak apostoł Paweł kończy pewną tu sekwencję, o której będę zaraz mówił. Tutaj jest napisane tak. Również tych się wystrzega. To znaczy, że apostoł Paweł już w tym fragmencie pokazuje nam, że te dni ostatnie się zaczęły. To jest taki pierwszy wskaźnik, który nam mówi o tym, że to jest już teraz, że te trudne czasy, te dni ostateczne są już teraz. I chciałbym, może ja to będę stąd czytał, już tego tu nie będę szukał w Bożym Słowie, żebyśmy nie przeciągnęli. Chciałbym, żebyście spojrzeli, że różni autorzy biblijni w swoich listach mówią o tym, że żyjemy w tych czasach ostatecznych. W tych czasach trudnych. Spójrzmy, list do Hebrajczyków, rozdział 2, wiersz 26 mówi tak, a autor tego listu, co do którego no nie mamy pewności, czy to był apostoł Paweł, mówi tak, ale obecnie objawił się on, to znaczy Pan Jezus Chrystus, jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechów. Tutaj mamy tak bardzo jasno napisane, że Pan Jezus Chrystus objawił się u schyłku wieków, czyli w okresie, który w jakiś sposób się kończy. Dzieje apostolskie, rozdział 2, wiersz 17, to zostało zapisane przez Łukasza i to był początek przemówienia apostoła Piotra w dniu 50, kiedy apostoł Piotr cytował proroka Joela i powiedział tak, i stanie się w ostateczne dni, że wyleję ducha mego na wszelkie ciało. Spójrzmy, że w tym momencie apostoł Piotr, Łukasz to zapisał, posługuje się określeniem w ostateczne dni. A więc już mamy to po raz trzeci. Bardzo ciekawy fragment mamy zapisany w pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 10. To jest ta historia, kiedy apostoł Paweł mówi o pewnych zdarzeniach, które miały miejsce w Starym Testamencie, które spotkały naród izraelski w czasie pobytu, w czasie wędrówki przez pustynię. I apostoł Paweł kończy tą sekwencję w ten sposób, mówiąc, że te wydarzenia stały się dla nas takim ostrzegającym wzorem dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. Więc apostoł Paweł, pisząc do wierzących w Koryncie, mówi im, że my wszyscy, 2000 lat temu to było przekazane, znaleźliśmy się u kresu wieków. Teraz spójrzmy na apostoła Piotra, który w swoim liście, w pierwszym liście Piotra, w rozdziale 4, wierszu 7, to był ogólny list Piotra pisany do wierzących rozproszonych w różnych miejscach. Apostoł Piotr tak mówi, przybliżył się koniec wszystkiego. A więc również Piotr tutaj mówi o pewnych czasach końca, czyli o pewnych dniach końcowych. To był Piotr i wreszcie Jan w swoim liście, pierwszy list Jana, drugi rozdział i werset 18. Tak pisze z kolei apostoł Jan, dzieci, ostatnia to już godzina. A więc apostoł Jan również wskazuje, że teraz, kiedy on żył, to jest już ostatnia godzina. I chciałem, żebyśmy na to tak spojrzeli, że Paweł, że Łukasz, że Piotr, że Jan, że autor listu do Żydów czy Hebrajczyków, oni wszyscy razem wyrażają to, że żyjemy w ostatnich czasach, że żyjemy w ostatnim wieku. W związku z tym mam taki wniosek, okres od wniebowstąpienia do powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa możemy nazwać dniami ostatecznymi. I kiedy tak spojrzymy na to, wtedy jest nam znacznie łatwiej popatrzeć na całe Boże Słowo, na wszystkie listy Pawła, na listy Piotra, na listy Jana. I wtedy nie będziemy mieli takiego ekskluzywnego poczucia, że ja żyję w ostatnich czasach. Bo moi przodkowie też mówili i też żyli w ostatecznych czasach. Apostoł Piotr, apostoł Jan, Paweł, wszyscy żyli w ostatnich czasach. Czyli ten pierwszy werset tego trzeciego rozdziału, który brzmi tak. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Czyli apostoł Paweł zaczął od tego, że mówi do Tymoteusza, a to wiedz. A więc apostoł Paweł przypomina pewną wiedzę Tymoteuszowi, jakby przedstawia ją od nowa. Mówi mu, teraz są już te czasy ostateczne i zaraz będę mówił, dlaczego tak jest. Chcielibyśmy spojrzeć, dlaczego apostoł Paweł mówi, że to są ostateczne czasy. Gdybyśmy spojrzeli na werset drugi, trzeci i czwarty i jeszcze piąty, to te cztery wersety, które czytamy, tam jest taki opis, który się, powiem wam szczerze, aż trudno czyta. Bo tu są same takie cechy, które są trudne do przyjęcia, a jednak apostoł Paweł o tym pisze. A jednak apostoł Paweł z jakichś względów zamieścił tą listę tych cech, aby coś nam tu pokazać. Chcielibyśmy spojrzeć. Taki chciałem zrobić diagram, który pokazuje nam charakterystykę fałszywych wierzących, czy też fałszywych nauczycieli. Bo o takich właśnie apostoł Paweł mówi w tym wierszu od 2 do 5, no i potem dalej. Chcielibyśmy spojrzeć na te cztery wiersze. To, co jest w tych czterech wierszach, to tutaj mamy w takim jakby obrazku. Ja sobie tak to nazwałem, że to jest taki wilk w owczej skórze, bo na zewnątrz jest taki tu niebieski, no wygląda taki super. Ale spójrzmy, co ma w środku, co apostoł Paweł pisze o tym kimś. Spójrzmy najpierw, bo ja te cechy tak tutaj uporządkowałem w jakiś sposób, żeby nam było łatwiej. Spójrzmy wpierw na tą grupę cech charakterystycznych, które są tu po lewej stronie. Chciwi, samolubni, nadęci, niepowściągliwi, niemiłujący tego, co dobre, pyszni i chełpliwi. Spójrzmy, to jest taka lista takich no, bardzo złych cech tu charakteru. Gdybyśmy o kimś mieli przedstawić kogoś przy pomocy tych cech, to byłby to raczej człowiek, z którym byśmy nie chcieli mieć zbyt dużo wspólnego, który byłby dla nas raczej taki odpychający, bo któż z nas lubi chciwców, czy samolubnych, czy nadętych ludzi? Takich ludzi, którzy nie miłują tego, co dobre. A jednak apostoł Paweł to zapisał jako taką grupę cech. I to jest taka pierwsza grupa cech, którą apostoł Paweł charakteryzuje tych fałszywych nauczycieli. Ale spójrzmy, że w tych czterech wierszach tego jest znacznie więcej. Potem są takie cechy jak bez serca, niewdzięczni, zuchwali, przewrotni, zdradzieccy, nieprzejednani, okrutni i rodzicom nieposłuszni. Ja sobie to uporządkowałem jako taka druga grupa cech i to są cechy, które charakteryzują stosunek tej osoby do innych. W stosunku do innych są bez serca, nie są wdzięczni za to, co otrzymali, są zuchwali w stosunku do innych osób, są przewrotni w stosunku do innych osób, są zdradzieccy, nieprzejednani, okrutni, no i to jest w przypadku młodych ludzi, rodzicom tu nieposłuszni. Tak więc spójrzmy, że apostoł Paweł właśnie taką grupą cech określa tych ludzi. Bardzo dużo jest tych cech. I kiedy to czytałem tu za pierwszym razem, to aż mi to było trudno pojąć, dlaczego Paweł tak to wszystko pisze. Czemu Paweł tu nie pisze jakichś takich przyjemniejszych rzeczy? A jednak apostoł Paweł w ten sposób określa tych ludzi, tych fałszywych tu nauczycieli. Ale spójrzmy, że oni mają jeszcze więcej takich bardzo szczególnych cech. To są ludzie, którzy miłują więcej rozkosze niż Boga. To są ludzie, którzy są bluźnierczy, to są ludzie, którzy są bezbożni i to są ludzie, których życie jest zaprzeczeniem tej mocy, mocy Bożej. A więc tutaj z kolei jest taka grupa cech, która się odnosi do relacji tych osób, czy tych nauczycieli względem Pana Boga, względem Pana Jezusa Chrystusa. A więc również to są, no to są takie cechy, których przypuszczam żaden z nas by nie chciał mieć. Ale było coś jeszcze. Coś jeszcze, co jest takie szokujące. Przybierają pozór pobożności. Ja myślę, że właśnie apostoł Paweł, charakteryzując tych fałszywych tu nauczycieli, fałszywych chrześcijan, no bo muszę tak powiedzieć, starał się nam tu pokazać, że ci ludzie przybierają pozór pobożności. Czyli ta zewnętrzna skóra, jak gdyby, to, co jest najbardziej tu na zewnątrz, się wydaje pobożne. Ale to, tak mówi Paweł, to są tylko pozory pobożności. Bracia i siostry, od 2 do 5 wiersza. To jest cała charakterystyka tych ludzi. Oni tym się charakteryzują. I dałby Pan, aby żaden z nas nie był w ten sposób opisany przez świętego Boga. Bo to są rzeczy, które mówią o fałszywych ludziach. O tych ludziach, co do których apostoł Paweł mówi tak bardzo jasno, tych się wystrzegaj. A więc apostoł Paweł mówi do swojego ucznia, do swojego, niektórzy to mówili, asystenta, tu Tymoteusza, który niejako działał w jego imieniu, wystrzegaj się ludzi, którzy przybierają pozór tu pobożności, natomiast ich wnętrze jest totalnie inne. To było w wierszu 5, natomiast w wierszach 6-7 apostoł Paweł opisuje teraz działania tych ludzi. W wierszu 6 i 7, gdzie mówi tak, albowiem z nich, czyli z tych ludzi, którzy przybierają pozór tu pobożności, którzy chcą innych zwodzić, wywodzą się ci, którzy wdzierają się do domów i usidlają kobiety opanowane przez różne pożądliwości, które zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. Te 2 wersety to są ich działania. I apostoł Paweł mówi tak, ci, którzy przybierają pozór tu pobożności, oni się wdzierają do domów, usiedlają kobiety czy też mężczyzn. Apostoł Paweł w tamtym przypadku akurat skierował się w szczególności do kobiet, ale to jest równie istotne w stosunku do mężczyzn. Gdybyśmy spojrzeli na pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza, to on mówi również o tym, jak bardzo mężczyźni mogą być zwiedzeni. I apostoł Paweł mówi tak, i osoby, które są niestabilne duchowo, osoby, które są cielesne, poddają się temu działaniu. Tak więc od 2 do 7 wiersza apostoł Paweł charakteryzuje tych fałszywych nauczycieli, tych fałszywych braci, którzy usiłowali już w tamtym czasie robić zamęt w zborze, robić zamęt w społeczności. I apostoł Paweł mówi tak bardzo jasno, a to wiedz. A więc apostoł Paweł w żaden sposób się nie cofa, ale mówi, że taka jest prawda. My czasami chcielibyśmy być tacy delikatni, żeby nikogo nie ukrzywdzić. Przecież ci ludzie mają pozór pobożności. Przecież oni z zewnątrz tak dobrze wyglądają. Ale apostoł Paweł, przez którego w tak mocny i potężny sposób działał Duch Święty, rozszyfrował ich całkowicie. I spójrzmy, w jaki sposób apostoł Paweł ich scharakteryzował. W związku z tym te wiersze są bardzo ważne. One są ważne, bo one nam obnażają prawdę odnośnie fałszywych nauczycieli, odnośnie ich cech, ale także odnośnie ich działania. I apostoł Paweł mówi, tych się wystrzegaj. A więc tu również mamy takie stwierdzenie, że te ostateczne czasy są już, bo apostoł Paweł mówi do Tymoteusza, tych się już wystrzegaj. Nie, że to będzie kiedyś w przyszłości, ale że to jest już. I spójrzmy, że apostoł Paweł wcale się na tym tu nie zatrzymał, ale apostoł Paweł idzie dalej i chcielibyśmy spojrzeć, że apostoł Paweł daje pewne przykłady takich ludzi. I chciałbym, żebyśmy teraz spojrzeli właśnie na przykłady takich ludzi, o których mówi tu apostoł Paweł. W dalszej części W wierszach 8-9 apostoł Paweł mówi o takich ludziach, gdzie jest takie stwierdzenie, podobnie jak Janes i Jambres. Chcielibyśmy spojrzeć na to, że są to pewne przykłady z przeszłości i są to przykłady, które są ostrzeżeniem dla ówczesnych, ale także dla współczesnych. Może ten pierwszy przykład, Janes i Jambres, możecie być trochę zdziwieni, bracia i siostry, ale tych imion w Biblii nie ma. Tych imion nie ma w Starym Testamencie, chociaż chciałbym zaraz spojrzeć do Starego Testamentu. W hebrajskich komentarzach do Biblii, w tak zwanych targumach, są wymienieni ci dwaj ludzie, Janes i Jambres, i oni są przedstawieni jako ci, którzy jako czarownicy przeciwstawiali się wtedy, kiedy Mojżesz spotykał się z Faraonem. Znamy tą historię, chociaż chciałbym tutaj kilka wierszy przypomnieć teraz ze Starego Testamentu, które mówią właśnie o tych ludziach, o tych mędrcach czy czarownikach, którzy przeciwstawili Mojżeszowi, słudze Bożemu. Apostoł Paweł tutaj się posiłkuje tymi nazwami, dlatego że znał komentarze hebrajskie do pięcioksiągu. Chcielibyśmy spojrzeć na tą sytuację, w jaki sposób oni się przeciwstawiali temu Mojżeszowi. Druga księga Mojżeszowa, 7 rozdział. Ja może przeczytam tą historię, dlatego że nie wszyscy ją pamiętamy. Od 8 wiersza. Potem odezwał się Pan do Mojżesza i do Aarona mówiąc, gdy Faraon powie wam, wykażcie się jakimś cudem, powiesz do Aarona, weź laskę swoją i rzuć ją przed Faraonem, a zamieni się w węża. Przyszedł więc Mojżesz z Aaronem do Faraona i uczynili tak, jak rozkazał Pan. Aaron rzucił laskę swoją przed Faraonem i jego sługami, a ona zamieniła się w węża. Wtedy także Faraon wezwał mędrców i czarowników, to są właśnie ci dwaj wśród nich, a czarownicy egipscy uczynili to samo czarami swoimi. Każdy z nich rzucił laskę swoją i zamieniły się w węże, ale laska Aarona połknęła laski ich. To jest taka historia, która miała miejsce w Starym Testamencie, kiedy Mojżesz był u Faraona, i Faraon patrzył na ten Boży cud, na ten Boży znak, który był, i potem wezwał tych swoich mędrców, wśród nich byli właśnie ci dwaj, i oni tu zrobili to samo. Gdybyśmy czytali tą historię dalej, to byśmy mogli tu zobaczyć, że potem były kolejne plagi, kolejnych 10 plag, które Pan Bóg zesłał na Egipt. Pierwsza plaga to była krew, druga plaga to była plaga żab. I tak tu czytamy, że ci czarownicy egipscy zrobili to samo. Czyli przez dwie plagi ci czarownicy robili jak gdyby to samo, co Mojżesz. I w ludziach powstało to pytanie, czy ci ludzie mają taką samą moc jak Bóg. A potem przyszła trzecia plaga. Potem przyszła plaga komarów. 8 rozdział, 18 wiersz drugiej księgi Mojżeszowej, który brzmi tak. Czarownicy próbowali uczynić to samo swoimi czarami, by sprowadzić komary, lecz nie potrafili. I były komary na ludziach i na bydle. Wtedy rzekli czarownicy do Faraona, w tym jest palec Boży. Może do tego miejsca, bo ze względu na czas bym nie chciał czytać całej tej historii. Ci ludzie, tak jak mówi Paweł, daleko nie zaszli. Dwie pierwsze plagi udało im się w jakiś sposób też zademonstrować, ale przy trzeciej plagze stwierdzili, nie, my nie jesteśmy w stanie. Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Jeśli ktoś jest fałszywym tu nauczycielem, jeśli ktoś jest fałszywym tu cudotwórcą, to wcześniej czy później Pan Bóg obnaży go. I tak żeśmy czytali w tym wierszu 9, ale daleko nie zajdą, albowiem głupota ich uwidoczni się wobec wszystkich. I teraz spójrzmy, że apostoł Paweł używa tego przykładu starotestamentowego i odnosi go do ówczesnych, czyli byśmy mogli powiedzieć, współczesnych fałszywych nauczycieli i tak o nich mówi. Przeciwstawiają się prawdzie, ludzie spaczonego umysłu nie wytrzymują próby wiary, ale daleko nie zajdą. Ich głupota uwidoczni się wobec wszystkich. To są trudne tu fragmenty w Bożym Słowie, ale apostoł Paweł mówi tak bardzo jasno. Daje nam przykłady ludzi, przykłady fałszywych tu nauczycieli, fałszywych proroków, czy cudotwórców, którzy chcieliby w jakiś sposób zwieść ludzi swoimi sztuczkami. I spójrzmy, że apostoł Paweł mówiąc o tym, mówi o czymś bardzo realnym. Gdybyśmy chcieli sobie to przypomnieć, ja mówiłem chyba za pierwszym razem, że Tymoteusz był w tym czasie w Efezie, kiedy apostoł Paweł pisał ten list. I tam była taka bardzo szczególna sytuacja. Może spójrzmy na tą sytuację. Zapisane to jest w Dziejach Apostolskich w rozdziale 19. Tam czytamy, cały ten rozdział mówi o pobycie apostoła Pawła w Efezie, że tam, gdzie przez 3 lata on głosił, gdzie przez 3 lata on zwiastował Chrystusa. I w pewnej chwili, kiedy apostoł Paweł tam już był dłużej, 19 rozdział i wiersz 13 i niżej, chciałbym to przeczytać, gdzie mamy tak napisane. A niektórzy z wędrownych zaklinaczy żydowskich próbowali wzywać imienia Pana Jezusa nad tymi, którzy mieli złe duchy, mówiąc, zaklinam was przez Jezusa, którego głosił Paweł. A było 7 synów niejakiego z Cewy, arcykapłana żydowskiego, którzy to czynili. Odpowiadając zły duch, rzekł im, Jezusa znam, wiem, kim jest Paweł, lecz wy coście za jedni. I rzucił się na nich ów człowiek, w którym był zły duch, przemógł ich i pognębił tak, iż nadzy i poranieni uciekli z owego domu i stało się to wiadome wszystkim Żydom, jak i Grekom. Ja myślę, że ten przykład nam tak bardzo jasno pokazuje to, co Paweł pisze do Tymoteusza, że oni się przeciwstawiali prawdzie, że byli to ludzie spaczonego umysłu, że oni nie wytrzymali próby wiary i że oni daleko nie zaszli, ale ich głupota uwidoczniła się wobec wszystkich, bo tam widzimy, że i stało się to wiadome wszystkim Żydom, jak i Grekom. Ja myślę, że to jest taki bardzo mocny przykład na to, jak apostoł Paweł przeciwstawia tych, jak przedstawia i przeciwstawia tych fałszywych nauczycieli, cudotwórców i ze Starego, i z Nowego Testamentu. Powiem więcej, to, co apostoł Paweł pisze, również jest tak bardzo znamienne, że kiedy apostoł Paweł kończył swoją służbę w Efezie, to mamy o tym napisane w rozdziale 20, wiersze 29 i 30, to apostoł Paweł mówi tak, ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. A więc apostoł Paweł już kilkanaście lat wcześniej miał takie poselstwo do tego zboru, gdzie mówił, że wejdą między was te drapieżne wilki, a nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne. Po co? Po to, aby uczniów pociągnąć za sobą. I to jest dla mnie tak bardzo ważne. Te pierwsze wiersze, które żeśmy czytali z tego rozdziału 3, od 1 tu do 9, one nam charakteryzują fałszywych tu nauczycieli, tych, którzy tak wyglądają i którzy usiłują zwieść. Ale byłoby bardzo źle, gdybyśmy na tym tu pozostali, gdybyśmy tylko patrzyli na to, że są przeciwnicy prawdziwej Bożej służby, że są przeciwnicy, którzy próbują się afiszować tą fałszywą pobożnością. Dlatego spójrzmy, że apostoł Paweł idzie dalej i teraz spójrzmy na 3 rozdział od 10 wiersza, gdzie mamy zapisane coś innego. Lecz ty poszedłeś za mną. Teraz apostoł Paweł zwraca się do Tymoteusza, wpierw przedstawił tych fałszywych nauczycieli, zwodzicieli, a teraz mówi o Tymoteuszu. Spójrzmy, co o nim mówi. Lecz ty poszedłeś za mną. To jest odniesienie do przeszłości. Tymoteusz poszedł za Pawłem. I teraz Paweł mówi o tym w następnych wierszach od 11 do 13, jaką służbę robił Paweł i jakie przeciwności miał Paweł. I znowu spójrzmy teraz na Pawła, dlatego że te wiersze od 10 do 13 przedstawiają nam osobę apostoła Pawła. Spójrzmy, w jaki sposób apostoł Paweł mówił o sobie, że Tymoteusz poszedł za jego miłością, wyrozumiałością, cierpliwością i wiarą. To apostoł Paweł pisze. Lecz ty poszedłeś za moją miłością, wyrozumiałością, cierpliwością i wiarą. Czyli to były cechy charakterystyczne apostoła Pawła. Potem mówi tak. Za moją nauką, za moimi dążnościami. Czyli ogólnie rzecz biorąc, Tymoteusz poszedł za sposobem życia Pawła, bo te rzeczy, te cechy charakteryzowały Pawła. I kiedy patrzymy na Nowy Testament, na życie apostoła Pawła, to apostoł Paweł nie miał z tym problemu, ale w wielu miejscach, ja już tego tu nie będę czytał, mówi o tym, naśladujcie mnie, Pawła, tak jak ja naśladuję Pana Jezusa Chrystusa. A więc apostoł Paweł mówi o tym, jakie są jego cechy, czym on w życiu się kieruje, jako jego sposobem życia. Gdybyśmy spojrzeli na to, to możemy zobaczyć, że to jest to, co się nazywa owocem ducha, o czym Paweł pisze w liście do Galacjan w rozdziale 5. To jest osobowość apostoła Pawła. Ale w tym, co Paweł pisze o sobie, są jeszcze dwie rzeczy, które są bardzo ważne, z którymi na pewno problem miał Tymoteusz, z którymi ja mam problem, z którymi być może ty masz problem. Apostoł Paweł mówi o prześladowaniach, które go spotkały, i mówi o cierpieniach, które go spotkały. W tym swoim opisie apostoł Paweł nie pomija dwóch rzeczy. Prześladowań i cierpienia. I teraz spójrzmy na prześladowania może najpierw, dlatego że apostoł Paweł również tak bardzo jasno w wierszu 12 i 13 mówi nam o tym, skąd się biorą prześladowania. Spójrzmy na wiersz 12, gdzie mamy napisane tak. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie, prześladowania znosić będą. Ta obietnica jest bardzo trudna, ale apostoł Paweł ją przedstawił tak bardzo jasno. Jeśli chcę, jeśli ty chcesz, jeśli ja chcę żyć pobożnie, to muszę się liczyć z tym, że będę musiał znosić prześladowania. To jest to niejako nieodłączną częścią mojego życia i mojej służby, że prześladowania w takiej czy innej formie przyszły, są i będą przychodzić. To jest jedna rzecz, o której mówi tu apostoł Paweł, że to jest to, z czym się musimy liczyć, a z drugiej strony w wierszu 13 apostoł Paweł mówi tak, ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzają. Spójrzmy, że w następnym wierszu apostoł Paweł mówi również jasno, że ludzie źli i oszuści będą brnąć coraz głębiej w zło. Czyli apostoł Paweł dokonuje takiej jakby polaryzacji. Z jednej strony mówi o ludziach, którzy chcą żyć tu pobożnie, że będą mieli prześladowania, a z drugiej strony mówi o ludziach złych i oszustach, którzy brną coraz bardziej w zło. Mało tego, mamy napisane, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzają. Także to jest kolejne takie bardzo mocne źródło prześladowania i źródło cierpienia. Tak więc, kiedy apostoł Paweł przedstawia tutaj, za czym poszedł Tymoteusz, przedstawiając swoje życie i swoją służbę, to mówi, że nieodłączną częścią tego są prześladowania, ale także cierpienia. Natomiast jeśli chodzi o cierpienia, to apostoł Paweł również w tym liście, ale w innych mówi jakby o dwóch rodzajach cierpień, bo mówi o cierpieniach zewnętrznych ze względu na prześladowania, ale też mówi czasami o chorobach, że czasami i te choroby, które nas trapią, też są źródłem naszego cierpienia. To nie jest dzisiaj czas, no, żebym o tym mówił, ale kiedy czytamy pierwszy list do Tymoteusza, to apostoł Paweł tak mówi do swojego ucznia: samej wody już nie pij, ale używaj po trosze wina ze względu na twój żołądek i niedomagania. Zawsze ten wiersz, to stwierdzenie u mnie wywołuje tak wiele pytań. Jak apostoł Paweł, człowiek, który czynił tyle cudów w imieniu Bożym, nagle mówi do Tymoteusza: ze względu na twój żołądek, ze względu na słabość twojego ciała. Apostoł Paweł dopuszcza, że cierpienie może być zarówno zewnętrzne, jak i też może być czasem to choroba. Jeszcze jedną rzecz, o której chciałem tu powiedzieć, to te dwie rzeczy jak gdyby idą jednocześnie ze sobą. Jak gdyby my musimy mieć tą świadomość. Czyli apostoł Paweł mówi tak: lecz ty poszedłeś za mną, jest to odniesienie do przeszłości, do mojego sposobu życia, do tego, kim ja jestem. I ten obraz, znaczy my powinniśmy się zbliżać i do tego obrazu. Tak samo jak właśnie Tymoteusz. 10 wiersz: lecz ty poszedłeś za mną, za tymi wszystkimi rzeczami, które usłyszałeś ode mnie, za moją nauką, za moimi dążeniami, za moim sposobem życia. Apostoł Paweł tutaj wcale się nie waha, ale mówi: tak, ty już to zrobiłeś. I potem w wierszu 14 tak pisze apostoł Paweł: ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył, czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. I teraz apostoł Paweł ma odwagę, ma śmiałość mówić do Tymoteusza: i ty teraz trwaj w tym, w czym ja trwam. Chociaż to niesie tu ze sobą tyle trudności, tyle prześladowań, tyle cierpienia, ale ty trwaj w tym. To jest odniesienie do przyszłości. Ty masz teraz w tym iść dalej, ty masz teraz w tym trwać. A więc apostoł Paweł się nie zatrzymuje na przyszłości, on się nie zatrzymuje na tym złym, co się dzieje wokół, ale on mówi: ty teraz trwaj w tym, czego, w tym, co ty przyjąłeś, czego ty się nauczyłeś. To jest też tak bardzo ważne wyzwanie. I też chciałbym to podkreślać, że to są te elementy duchowego testamentu apostoła Pawła. Czyli trwaj w tym, co przyjąłeś, ale trwaj w tym, czegoś się nauczył. I potem mamy takie wiersze 16 i 17, które mówią o Piśmie Świętym. O tym, że Pismo Święte jest dla nas bazą do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, a celem trwania w Słowie jest przygotowanie i kształtowanie człowieka do dzieła Bożego. Ja kiedy mówiłem o Bożym Słowie, to starałem się też tą prawdę tak bardzo podkreślić, ale wiem z drugiej strony, że tą prawdę trzeba podkreślać przez cały czas. Tym warunkiem, aby cechować się taką postawą, takim tu charakterem, jest w pierwszym rzędzie to, że Pismo Święte musi być naszą bazą. A co to znaczy, że Pismo Święte musi być naszą bazą? To znaczy, że my go mamy czytać. Bracia i siostry, to czasami jest trudne, ale kiedy my ograniczamy nasze czytanie Słowa Bożego, nasze studiowanie Słowa Bożego, to jest to, o czym tu mówiłem zeszłym razem, jeszcze może wspomnę na koniec, jeśli nam brakuje tych elementów trwania w Bożym Słowie, to wówczas takiego stanu my na pewno nie osiągniemy. Warunkiem koniecznym, aby być w takiej sytuacji, w jakiej był apostoł Paweł, jest trwanie w Bożym Słowie. Tylko wtedy, kiedy będziemy trwać w tym Słowie, tylko wtedy będziemy mieli zwycięstwo w prześladowaniach, w cierpieniach, kiedy to się stanie naszym sposobem życia. I to apostoł Paweł tak bardzo mocno przekazuje Tymoteuszowi. Ty poszedłeś za moją nauką, I teraz trwaj w tym. On mówi o przeszłości, ale teraz mówi odnośnie przyszłości. Ty masz w tym trwać, ty masz w tym żyć dalej. Ty nie masz tak jak ten traktor nagle zagłębić się w to błoto i nie mogę iść dalej. Ty masz iść dalej. Ty masz iść dalej. I chciałbym, żebyśmy teraz spojrzeli, co apostoł Paweł mówi dalej. Rozdział 4, wiersz 1 mówi tak. Zaklinam cię tedy przed Bogiem. Gdybyśmy, kto z was ma Biblię, no to bardzo proszę spójrzcie w to słowo, dlatego że to słowo jest bardzo szczególne. Gdybyśmy spojrzeli na 3 rozdział i wiersz 15, 16, 17 i potem 4 rozdział, wiersz 1, to możemy tak bardzo jasno zauważyć, że wiersze 16 i 17 są niejako takim wtrąceniem, takim uzupełnieniem. Natomiast od 15 wiersza moglibyśmy jakby od razu przeskoczyć na pierwszy wiersz rozdziału 4 i ja to może przeczytam. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pismo Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa, zaklinam cię tedy przed Bogiem i Chrystusem, Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych na objawienie Królestwa Jego. Apostoł Paweł ma bardzo konkretną podstawę do tego, aby powiedzieć do apostoła Pawła, zaklinam cię przed Jezusem Chrystusem. Ja wiem, że to stwierdzenie zaklinam cię w dzisiejszym tu języku polskim tak brzmi jakoś tak bardzo twardo może, ale w innych przekładach jest to tak napisane, oświadczam ci wprost, usilnie cię proszę, wzywam cię, obarczam cię. Takie są inne tłumaczenia tego słowa zaklinam cię. I chcielibyśmy spojrzeć teraz właśnie dalej, dlaczego apostoł Paweł tak mówi. Spójrzmy dalej, to jest już w zasadzie trzecia część i apostoł Paweł mówi w pierwszym wierszu bardzo mocne słowa, bo się powołuje na samego Boga i na sędziego Pana Jezusa Chrystusa. Bracia i siostry, spójrzmy, ten 4 rozdział i wiersz 1 i potem wiersz 8, o którym dzisiaj bym tu nie chciał mówić, ale w wierszu 1 tak czytamy. Przed Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych. W wierszu 8 czytamy tak. Da Pan sędzia sprawiedliwy. Pan Jezus Chrystus jest także sędzią. Bo my mówimy często tylko o tym, że jest Zbawicielem, że jest tym, który się wstawia za nami, ale w tym miejscu apostoł Paweł przypomina, że Jezus Chrystus jest także sędzią i że będzie sędzią, który będzie sądził żywych i umarłych, że on będzie sądził sprawiedliwie. Tak więc apostoł Paweł wzywa teraz Tymoteusza, powołując się na samego Boga i sędziego. Pana Jezusa Chrystusa. I spójrzmy teraz, do czego wzywa apostoł Paweł Tymoteusza. Wiersze 2 i 3 mówią tak. Głoś Słowo Boże, karć, grom i napominaj, czyń to łagodnie, cierpliwie pouczając. Tutaj jeszcze mamy tak napisane, czego tutaj nie mam, w każdy czas. A więc to jest polecenie apostoła Pawła do Tymoteusza. On ma to wszystko robić, dlatego że sam Pan Bóg Wszechmogący i sam Pan Jezus Chrystus, sędzia sprawiedliwy, do tego go powołał. Do tego, aby zawsze głosił Boże Słowo, aby w tym, kiedy głosi to Słowo, nie wahał się karcić, gromić i napominać, acz ma to robić z łagodnością, cierpliwie pouczając. Ja się przyznam, że kiedy patrzę na to, co apostoł Paweł zarządził w stosunku do Tymoteusza, do czego go zachęca, to jest to dla mnie ogromnym tu wyzwaniem. Jest to dla mnie ogromnym tu wyzwaniem, bo to nie jest tylko powołanie dla Tymoteusza, ale to jest powołanie dla wszystkich, którzy mają głosić Boże Słowo. Oni to mają robić w ten sposób. To jest ich zadanie. I spójrzmy na to, że apostoł Paweł w wierszach 3 i 4 mówi tak, albowiem przyjdzie czas I znowu apostoł Paweł się jakby powtarza, bo mówi o tym, że już za twego życia przyjdzie taki bardzo trudny czas. I spójrzmy, te wiersze 3 i 4 mówią o tym, czym się będzie charakteryzował ten trudny czas. Spójrzmy tutaj na te cztery znaki zakazu. Nie ścierpią zdrowej nauki. Sami sobie zatrudnią nauczycieli. Odwrócą ucho od prawdy, zwrócą się ku baśniom. Apostoł Paweł miał świadomość, że on jest w więzieniu i że godziny jego życia są policzone. I on teraz zwraca się do swojego najbliższego ucznia, współpracownika w ten sposób, że takie czasy przyjdą, że ludzie nie będą mogli ścierpieć zdrowej nauki, że sobie będą woleli sami zatrudnić tu nauczycieli, takich jak oni chcą, takich, którzy odwrócą ucho od prawdy i zwrócą się ku baśniom, tak jak jest w innych miejscach, zwrócą się do tego, co ucho łechce. A więc apostoł Paweł mówi, ty masz to robić, to dlatego, że przyjdą takie czasy, że tak będą, że tak się będzie działo i tak się już działo za czasów życia Tymoteusza. I apostoł Paweł kończy tą frazę wierszem 5, który mówi tak. Ale ty w tym wszystkim bądź czujny, cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie swoją służbę. Ja chciałem, żebyśmy tak spojrzeli na to, starałem się to zrobić w ten sposób, żeby to było łatwiejsze do tego, żeby to zapamiętać, żeby to było dla nas może bardziej przemawiające. To jest to, do czego apostoł Paweł tak bardzo namawiał, co tak bardzo polecał, jest to słowo zaklinam cię, takie bardzo mocne słowo, co Tymoteusz ma robić w tym momencie, kiedy apostoł Paweł już kończy swoją służbę, kiedy jego służba dobiega końca, kiedy ma świadomość, że on już nie jest w stanie do tych ludzi mówić. I mówi, Tymoteuszu, w taki sposób masz głosić. Masz o każdym czasie, czy dogodnym, czy niedogodnym, masz głosić słowo. Masz karcić, masz gromić i napominać. Co to znaczy? Wskazywać na błędy, wskazywać na coś, co nie chwali Boga, co nie chwali Pana Jezusa Chrystusa, acz trzeba to czynić łagodnie, cierpliwie pouczając. Ja myślę, że żeby to wszystko spełnić, to jest tylko wtedy możliwe, kiedy dajemy się prowadzić Duchowi Świętemu, kiedy Duch Święty może nas poprowadzić i możemy to w ten sposób zrobić. To, co apostoł Paweł mówi o tym, że przyjdzie czas, to apostoł Paweł przestrzega. To, co mówił już wcześniej, kiedy mówił o tych fałszywych nauczycielach, to teraz tak bardziej szczegółowo mówi, w jaki sposób będzie się to odbywało. Może też powiem w ten sposób, że to, co apostoł tutaj mówi i tutaj, to widać, że tej demokracji to apostoł Paweł w służeniu słowem to nie bardzo chciał użyć. Dlatego, że mówił, masz mówić to, co ci Duch Święty powie, bez względu na to, co powiedzą ludzie, nawet jeżeli oni by sami sobie chcieli zatrudnić innych tu nauczycieli. Ale ty w tym wszystkim rób takie rzeczy. Bądź czujny, cierp, zwiastuj słowo i pełnij swoją służbę rzetelnie. I w wierszu 6 tak czytamy, albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. W ten sposób w rozdziale 2, w rozdziale 3 i we fragmencie 4 rozdziału apostoł Paweł przedstawił swój testament, a teraz już kończy mówiąc, albowiem już niebawem będę złożony. I tak jak to w terminologii sportowej się często mówi, apostoł Paweł tą pałeczkę teraz przekazuje Tymoteuszowi. I w ten sposób żeśmy doszli jakby do końca tego listu. I teraz chciałbym, żebyśmy jeszcze spojrzeli na sam koniec na trzy rzeczy. Gdybyśmy wszystko z tego tu zapomnieli, to te trzy rzeczy chcieliśmy w dalszym ciągu zapamiętać. Drugi list do Tymoteusza to jest testament apostoła Pawła. I są takie trzy jakby najważniejsze rzeczy, o których apostoł Paweł mówi w tym liście. To, co mówiłem za pierwszym razem, roznieść na nowo dar łaski Bożej. To jest w zasadzie taki temat, że można by o tym jeszcze mówić sporo. Ale apostoł Paweł widział tą sytuację, że może w ten sposób jeszcze raz to pokażę, że Tymoteusz się znalazł w takim jakby zastoju, że Tymoteusz jest w takim miejscu, że trzeba teraz coś zrobić, żeby mógł się z tego tu wydostać. I apostoł Paweł daje taką radę, roznieść na nowo dar łaski Bożej. I bracia i siostry, tego życzę wam, tego życzę sobie, abyśmy na nowo rozniecili dar łaski Bożej. Wtedy wszystko to, co Paweł przekazał w tym liście, będzie dla nas żywe i skuteczne. To, co mówiłem w zeszłym tygodniu, rozdział 2, wiersz 7, słowa apostoła Pawła, rozważ, co mówię, a Pan da ci zrozumienie wszystkiego. Tak jak wspominałem to tydzień temu, ta konstrukcja jest tego stwierdzenia taka bardzo specyficzna. Pan da ci zrozumienie wszystkiego. Ja to mówiłem tu zeszłym razem. Każdy z nas tego pragnie, tego zrozumienia od Pana. Ale apostoł Paweł stawia taki warunek. Rozważ, co mówię. Zacznij czytać więcej Boże Słowo. Zacznij studiować to Słowo. Zacznij przebywać w tym Słowie, a wówczas Pan, wówczas Duch Święty zacznie otwierać twoje oczy. Zacznie pokazywać ci więcej i więcej. To jest druga taka bardzo ważna sprawa, o której mówi apostoł Paweł w swoim tu testamencie. I trzecia rzecz, o której żeśmy mówili przed chwilą. Ale ty bądź czujny we wszystkim. Cierp, głoś, bądź w tym rzetelny. I tu w zasadzie chciałbym już skończyć, ale miałbym taki apel dla nas wszystkich, żeby te trzy rzeczy, te trzy obszary, o których mówi tu apostoł Paweł, abyś w naszym życiu pielęgnować. Ja wiem, że ten list nie jest łatwy. Ja wiem, że ten list jest trudny. Ale z drugiej strony, kiedy zaczynamy przebywać w Bożym Słowie, wówczas Duch Święty zaczyna nam odkrywać piękno, ale także i taką mocną treść tego listu, te wszystkie ostrzeżenia, te wszystkie przestrogi, ale też i to, do czego Paweł Tymoteusza tak bardzo namawia. Tak się modlę, aby Pan Bóg sprawił, aby to było takie realne w moim życiu i w naszym życiu. Amen.